Gościem Radia Maryi jest pan profesor Mieczysław Ryba. Witamy serdecznie na antenie w aktualnościach dnia.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Panie profesorze, znamy już termin wyborów, 13 października. Zgodnie z konstytucją wybory parlamentarne zarządza prezydent nie później niż 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu. Jak pan myśli, jaka to będzie debata publiczna, kampania, bo niektórzy narzekają, że zbyt krótka?
No, kampania zbyt krótka nie jest, bo pamiętajmy, że do wyborów politycy przygotowują się przez 4 lata i są oceniani. Jeśli są pracowici, jeśli mają duży dorobek, to nie powinni się troskać o reelekcję. Jeśli mówimy o partiach politycznych, to więcej czasu, no może oczywiście dla opozycji, która nie wie jeszcze do końca, jakie bloki będą, walczy też z sobą, podbierając sobie posłów, no to oczywiście jest tam jakiś problem, ale tam tydzień w tę czy w tę tego problemu by nie rozwiązał. Termin taki ciekawy od strony religijnej, pamiętajmy, że to jest rocznica ostatnich objawień fatimskich, więc bardzo taki refleksyjnie rzecz ujmując, ważna sprawa i dla wielu wierzących ludzi. Wiemy, że toczy się walka u nas ideowa, kulturowa i do tego można się odnieść. Natomiast oczywiście partie także borykają się ze swoimi problemami. Dwa, no próbuje się tutaj takich ostrych bardziej rywalizacji na haki. Mamy dzisiaj ten temat poruszony marszałka Kuchcińskiego. Mamy różne takie, prawda, podjazdowe kwestie. A reszta, no to krótki termin, ale może też ludzie byliby już zmęczeni. Pamiętajmy, że wszystko, co istotne w kampanii, pewnie wypowiedziane zostało w czasie eurowyborów. I tutaj, no, będzie korekty jakiejś pewnie wielkiej nie będzie.
No, sam prezydent Andrzej Duda mówi, że chciałbym, żeby kampania była jak najkrótsza. Myślę, że Polakom też zależy na tym, żeby spory polityczne, które w czasie kampanii są czymś naturalnym, ale ludzie nie przepadają za takimi sporami, żeby one zostały jak najszybciej zakończone.
Tak, znaczy w tym sensie krótka powinna być kampania, ale na merytoryczna, na argumenty i decyzje. No tak jak mówię, to się wszystko ciągnie. Pamiętajmy, że jesteśmy w trakcie, byliśmy niedawno wybory samorządowe, bo na jesieni zeszłego roku teraz mieliśmy eurowybory, za chwilkę wybory parlamentarne, a za rok wybory prezydenckie, nic, tylko będą kampanie nieustanne, więc oczywiście krótko, merytorycznie i decyzja, no rzeczywiście rozstrzygać się będzie przyszłość naszego kraju w sposób zasadniczy, ale jeśli ktoś chciał namysł głębszy zrobić, to miał okazję. Naprawdę działo się tyle przez te 4 lata, że można by było robić sobie po stokroć zdanie na temat, jak oddać swój głos.
A opozycja prawicowa, lewicowa, jak pan to ocenia? Bo też te podziały się jakoś tak coraz bardziej zaznaczają.
Znaczy, jeśli mówimy o obozie opozycji, to on się podzielił w tej chwili po przegranych eurowyborach. Przy czym presja jest potężna, ona pewnie jest zewnętrznie definiowana. Presja ta ideologiczna, żeby iść, podejmować tematykę rewolucji seksualnej pod sztandarami LGBT. Widzimy, jak arcybiskup Jędraszewski wygłosił bardzo spokojne, merytoryczne kazanie na ten temat, z jakim spotkał się atakiem. To będzie jeden z podstawowych kryteriów, czy jednym z ważnych elementów całej batalii, która się toczy. Problem na opozycji jest też taki, że tam zaczyna się wyścig liderów. Grzegorz Schetyna kalkuluje, bierze pod uwagę taki scenariusz, że władzy nie przejmie, a jeśli nie przejmie, to chciałby być monopolistą na opozycji po tej stronie sceny politycznej, bo jako monopolista później będzie mógł ponownie tę opozycję jednoczyć, to do niego będą już ludzie szli ze sprawami, a jeśli by było ich tych liderów kilku, no to wtedy rozpocznie się rywalizacja, czy postawić na Kosiniaka-Kamysza, czy na Czarzastego, może jeszcze na kogoś. On wie, że to dla niego jest bardzo duże niebezpieczeństwo i nie chce nie chciałby tracić czegoś, co jest cenne z jego punktu widzenia, czyli przywództwa na obozie opozycji. Są taka dziwaczna programowo, to tam specjalnie nic nie ma, no bo skoro oni szli pod sztandarami zjednoczenia do eurowyborów, skoro mieli tak wielki blok, to program był taki dziwaczny, konglomerat wszystkiego. Dzisiaj się poróżnili. Dlaczego? To trudno wyborcom wyjaśnić. Więc rzeczywiście tam jest sytuacja mocno skomplikowana. No, w obozie prawicy o wiele mniej. No, mówię, tutaj kwestia jest oczywiście tych różnych tematów, takich wrzutek jak kwestia Kuchcińskiego, więc pewnie to będzie tematem najbliższych jeszcze dni batalii, którą tam w mediach toczą środowiska lewicowe.
A jak pan profesor odbiera to, że nawet jeden, drugi kapłan chciałby odwołania tego, żeby arcybiskup Marek Jędraszewski ustąpił z pełnionej przez siebie funkcji metropolity krakowskiego?
To jest sytuacja, która doskonale ilustruje też pewien problem. No nie tylko problem wojny kulturowej, ale także problem różnych postaw w Kościele, w tym wśród kapłanów. My wiemy, na Zachodzie są środowiska nawet teologiczne, kapłańskie, niektórzy nawet biskupi, którzy w imię jakiejś nowej teologii wyzwolenia uważają, że ta cała rewolucja homoseksualna czy seksualna to jest rzeczywistość bardzo korzystna i Kościół powinien się z tym uzgodnić, to zaakceptować. Natomiast to jest absolutnie sprzeczne nie tylko z nauczaniem Kościoła, ale i z przesłaniem całego Pisma Świętego. Wystarczy sięgnąć do tych grzechów sodomskich, jak są oceniane, i ogorszeniu dzieci z kamieniem młyńskim u szyi. Obowiązkiem biskupów, pasterzy jest zabierać głos. Kardynałowie noszą purpurę, wierność aż do Chrystusowi, aż do męczeństwa. To jest takie przesłanie. I to zobowiązuje. Wierni nie muszą wszystkiego wiedzieć, więc jeśli jest tak potężne zagrożenie, kiedyś takie zagrożenia ideologiczne, jakim był narodowy socjalizm czy komunizm, to encykliki powstawały, czy mit Brennen der Sorge, czy o bezbożnym komunizmie, po to, żeby ostrzec wiernych, ażeby nie wpadli w pułapkę, która zagraża ich własnemu zbawieniu. I tutaj w kontekście wielkich rocznic arcybiskup Jędraszewski wypowiedział się niezwykle odważnie. Stał się pewnym punktem odniesienia, bo to jest ważna stolica, Kraków, tradycja męczeństwa biskupa Stanisława, Kraków, arcybiskup Sapieha, wielki patriota dwóch wojen światowych. Kraków to wreszcie stolica biskupia Karola Wojtyły, więc to zobowiązuje i tu jest piękna postawa arcybiskupa. A to, że niektórzy kapłani też oczywiście zaczęli atakować, a nawet niektóre ośrodki medialne noszące nazwy katolickie, to świadczy o tym, jak oni świadczą o sobie, tak? Bo powinni stanąć murem i podziękować i bronić tej postawy, bo to jest nie tylko dla dobra Kościoła, ale i dla dobra Polski. Stworzyć taki mur, taki głoszenie prawdy w porę i nie w porę. Taki punkt odniesienia, do którego można się odwołać w każdej chwili. W tym względzie oczywiście ten atak jest prowokowany szczególnie przez środowiska lewicowo-liberalne po to, żeby zastraszyć wszystkich innych. Żeby inni biskupi, aby inni księża, aby inni katolicy nie wypowiadali się tak odważnie, no bo jak się złamie pasterza, wiemy, co wtedy się dzieje. Więc nagonka całkowita. A ci, niektórzy księża, no i to też czasem przez Dominikanie walczyli z herezjami, a dzisiaj niektórzy w ten sposób się wypowiadają, że boli głowa. To jest sytuacja, nie mówię, że wszyscy oczywiście nieliczni, to jest sytuacja, która tylko pokazuje, że są wykorzystywani nie po raz pierwszy przez środowiska lewicowe do tego, żeby stworzyć zamęt, a żeby nie było tak jednoznacznie. No, zawsze ci ideolodzy szukali jakichś księży patriotów, którzy prawda, i w czasach komunizmu zachowywali się nielojalnie wobec pasterzy, nielojalnie wobec Kościoła, lojalnie wobec komunistów.
Bo nieraz się zastanawiamy, no, w imię czego, prawda, takie czy inne głosy, czy takie,
pytanie.
A inne
stanowiska. Oczywiście każdy przypadek może być indywidualny. Ja wskazywałem na zamęt ideologiczny, że niektórzy uwierzyli w nową teologię wyzwolenia, jak kiedyś spróbowana w Ameryce Łacińskiej łączyć komunizm z klasycznym marksizmem. Teraz niektórzy z neomarksizmem tą rewolucję seksualną próbują łączyć Ewangelię. Tego się po prostu połączyć nie da. To jest tak, jakby połączyć prawdę z fałszem, wodę z ogniem. To jest sprzeczność. Jeśli ty się nie uznaje zasady niesprzeczności, to się w ogóle nie rozumie niczego. Nie ma żadnej argumentacji wtedy. Uciekamy od racjonalności naszej wiary. To jeden z powodów. Inne pewnie są jakieś, każdy ma jakieś osobiste, niektórzy pewnie jakieś powiązanie polityczne. Też tak jest i wpisuje się w pewną grę polityczną, zwłaszcza przed wyborami. Też pamiętajmy, jakie rzeczy się działy i wypowiedzi różne w kontekście filmu Sekielskiego i próba przerzucenia na cały Kościół, na całe duchowieństwo odpowiedzialności za przestępstwa niektórych. To są rzeczy, które są. One też nam pokazują, kto jest kim. Pokazują prawdę też o Kościele, bo my musimy też sami stanąć w prawdzie. To nie jest tak, że jesteśmy monolitem. To nie jest tak, że nie ma zdrady nawet i tak dalej. Zawsze była od samego początku Kościoła, od czasów apostolskich, więc dzisiaj jest podobnie. I w tym względzie to trzeba tylko w taki sposób przyjmować. Natomiast samego arcybiskupa, moim przekonaniem, należy bronić, murem stawać za nim, bo on nie broni siebie. On broni nie tylko Kościoła, on po prostu broni prawdy. A ponieważ jest na niezwykle odpowiedzialnym miejscu pasterza, biskupa Kościoła Krakowskiego, tak piękną tradycją. Wstanięcie wokół niego jest dla takiej sytuacji naszym obowiązkiem kapłanów, biskupów, ale i nas wiernych, świeckich po to, ażeby Polskę ochronić przed niewyobrażalnym zagrożeniem. I tutaj jeśli ktoś, po to jest sól, po to jest latarnia, żeby świecić, jeśli jest zagrożenie, trzeba podczas burzy, trzeba ostrzegać. I w tym względzie tego powodu arcybiskupa trzeba obronić w imię obrony prawdy.
Dziękuję bardzo za rozmowę, panie profesorze.
Dziękuję uprzejmie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Naszym gościem w audycji Aktualności Dnia był pan profesor Mieczysław Ryba.